Witam Państwa, ja się nazywam Piotr Zaręba i mam zaszczyt poprowadzić spotkanie promocyjne ważnej książki wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Mam tę książkę tutaj. To jest, tytuł jest bardzo skomplikowany. Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące ruchu ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 1945-1954. I są ze mną redaktorzy, więc właściwie autorzy książki, którzy to wszystko zebrali, poprzedzili bardzo ciekawym i bardzo ważnym wstępem podsumowującym stan badań na temat prześladowania ruchu ludowego na początku PRL-u. I jest profesor, dyrektor i wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Pytma i profesor Filip Musiał. No, obaj panowie są znani jako wytrawni badacze tego okresu. Pan Szpytma bardziej pod kątem właśnie ruchu ludowego, pan Musiał bardziej może od strony podziemia, ale też działalności Urzędu Bezpieczeństwa. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, jest takie bardzo techniczne, bardzo proste. To jest pytanie o to, dlaczego te dokumenty w tym momencie? No bo mieliśmy już sporo wydawnictw dotyczących i Urzędu Bezpieczeństwa, i ruchu ludowego, i prześladowania ruchu ludowego. Ja sam pamiętam bardzo wiele takich książek. No, tymczasem jednak pojawiła się potrzeba kolejnego zbioru. Czym te dokumenty się wyróżniają? Dlaczego one są ważne?
Może warto zacząć od takiego spojrzenia w ogóle na serię. To znaczy te dokumenty ukazują się w serii wydawniczej Normatywy aparatu represji. I naszym zamysłem, gdy tę serię szereg lat temu powoływaliśmy, było to, aby w ramach tego cyklu publikacji ukazywały się dokumenty, które rzeczywiście zbierają te kluczowe materiały pokazujące sposób działania bezpieki od takiej skali makro. To znaczy nasze spojrzenie jako historyków zajmujących się historią PRL-u było trochę takie, że mamy olbrzymią mnogość różnego rodzaju studiów przypadków, czyli jednostkowych działań bezpieki wobec poszczególnych osób czy poszczególnych środowisk i takich publikacji, czy w formie zwartych monografii, czy artykułów, czy edycji źródeł było sporo, natomiast brakowało tego szkieletu, z którego te poszczególne działania wynikają. I seria Normatywy aparatu represji ma być właśnie taką serią, która pokazuje ten model działania bezpieki wobec różnego rodzaju środowisk. To skomplikowanie tytułu też z kolei bierze się stąd, że badania nad ruchem ludowym są wbrew temu, co mogłoby się wydawać przeciętnemu odbiorcy publikacji historycznych, dość rozwinięte. Dlatego w tym tomie przyjęliśmy formułę taką, by nie reedytować tych dokumentów, które są ważne z punktu widzenia działań operacyjnych wobec ruchu ludowego, ale które były już wydane i świetnie opracowane przez naszych kolegów, którzy się tą tematyką zajmują. I drugi element to jest tego skomplikowania polega na ramach chronologicznych, czyli lata 45-54 to jest czas, kiedy właśnie Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmował się działaniami operacyjnymi wobec ruchu ludowego. I trzeci element, że musieliśmy jakoś na poziomie tytułu uwzględnić, że do momentu, gdy istnieje niezależny PSL, interesuje nas właśnie ruch ludowy, który się materializuje w działaniach partii Mikołajczyka, a później, gdy zostaje ta partia tak naprawdę wchłonięta przez tą prokomunistyczne Stronnictwo Ludowe, gdy powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, to tym obiektem działań operacyjnych są już tylko pojedynczy działacze ludowi, którzy pozostają poza ZSL-em. Często już nie przejawiając bieżącej aktywności politycznej, ale z punktu widzenia bezpieki będąc cały czas potencjalnym zagrożeniem dla systemu komunistycznego.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że temat represji wobec ruchu ludowego w czasach stalinowskich jest podejmowany w historiografii od dosyć dawna i pierwsze publikacje to są już lata 90. wkrótce po przełomie. Jest to efekt tego, że istniały środowiska historyczne, które były zainteresowane tym tematem. Myślę tutaj o środowisku Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum polskiego ruchu ludowego, które dysponowały publikacjami, były aktywne w latach 90. bardziej niż teraz i wiele rzeczy zostało opublikowanych, ale tak jak tutaj mój przedmówca, szanowny profesor powiedział, to są takie pojedyncze dokumenty w różnych miejscach. Natomiast jeśli mogę powiedzieć o tej książce coś pozytywnego, to właśnie to szczególnie, że ona zbiera w sobie te dokumenty, może nie są wszystkie umieszczone właśnie, tu było powiedziane dlaczego, ale jest też wykaz wszystkich tych dokumentów, które znamy i które poznaliśmy w latach 90. dzięki temu środowisku, o którym wspomniałem i które poznaliśmy na początku lat 2000 i także w ostatnich latach dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dzięki badaczom w różnych oddziałach. Jest tu zestawienie we wstępie ich wszystkich. I to jest taka rzecz, że można prześledzić, tak kolokwialnie mówiąc, jak po sznurku trochę, te działania bezpieki wobec ruchu ludowego, które były niezwykle intensywne, no i pokazać też, jak one się zmieniały w ciągu tych lat.
No właśnie, ale spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie, bo pan profesor Musiał powiedział, że mamy tu do czynienia z takim szkieletem, jak rozumiem, z pewnym wychwyceniem metody, jaką Urzędy Bezpieczeństwa czy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego stosowały wobec ruchu ludowego. Co właściwie zbiorczo da się o tym powiedzieć? To znaczy, jak można scharakteryzować podejście? I to oczywiście ono się musi zmieniać, no bo mamy okres, kiedy istnieje PSL Mikołajczyka i mamy okres po ucieczce Mikołajczyka. To dość długi okres, kiedy już właściwie tej legalnej opozycji nie ma, ale tak ogólnie rzecz biorąc, jakie było podejście aparatu represji, aparatu bezpieczeństwa do działaczy ludowych, do tych działaczy ludowych, którzy oczywiście prowadzili niezależną działalność, no bo jak pan wspomniał, było to też Stronnictwo Ludowe Lubelskie tak zwane, prawda, które, czy nazywane lubelskim, które od początku ustawiało na współpracę z komunistami, właściwie było organizowane po części przez kryptokomunistów. Co wynika z tych dokumentów?
Możemy to rozpatrywać z dwóch perspektyw. Jedną jest sama metodyka działania aparatu represji w ogóle, który wypełnia w państwie komunistycznym czy w budowanym reżimie totalitarnym kilka funkcji, a więc funkcję represyjną, informacyjną, profilaktyczną i manipulacyjną. Tak to historycy, którzy lubią sobie porządkować tą rzeczywistość, tak to ponazywali. Przede wszystkim funkcja informacyjna miała prowadzić do gromadzenia jak najszerszej wiedzy o środowisku, o środowiskach rozpracowywanych, czyli o tych, które stanowiły realne albo potencjalne zagrożenie dla systemu komunistycznego. Funkcja represyjna, jak sama nazwa wskazuje, prowadziła już albo do fizycznej likwidacji ludzi, środowisk uznanych przez komunistów za polityczne zagrożenie, albo do wyeliminowania ich z życia publicznego. Funkcja profilaktyczna miała chronić partię komunistyczną przed tym, co było dla niej niekorzystne i wiązała się w dużej mierze z funkcją manipulacyjną, czyli z próbą wpływu na środowiska rozpracowywane, na środowiska niepodległościowe, mówiąc najbardziej ogólnie. I to jest jakby taka jedna perspektywa, przez którą możemy patrzeć na działania bezpieki właściwie od roku 1944 do roku 1990, kiedy Służba Bezpieczeństwa ostatecznie zostaje rozwiązana. Natomiast jeśli patrzymy na ten korpus dokumentów zebrany w tomie i te dokumenty, które ukazywały się wcześniej, a dotyczyły właśnie tych kwestii ogólnych, to myślę, że możemy pokazać takie trzy etapy w tych działaniach. Etap pierwszy od roku 1944, kiedy powstają te zalążki bezpieki, do lata roku 1945, kiedy po powstaniu tymczasowego rządu jedności narodowej i po wejściu do niego Mikołajczyka Stronnictwo Ludowe to właściwe, przedwojenne, wychodzi z konspiracji i zostaje zarejestrowany jako Polskie Stronnictwo Ludowe, zaczyna działać jawnie, jako ta największa partia opozycyjna we wczesnej Polsce Ludowej. Czyli w tym pierwszym okresie trwającym niemal rok, od lipca 1944 do lata 1945 roku, mamy do czynienia z próbą zewidencjonowania wybitnych przedstawicieli ruchu ludowego, aktywnych w polityce przedwojennej albo aktywnych w polskim państwie podziemnym. Także działacze ruchu ludowego, którzy wracają emigrują z uchodźstwa, również byłych żołnierzy polskich sił zbrojnych. Czyli to jest ten moment, kiedy można powiedzieć bezpieka, można to nazwać żargonem, jej rozpoznaje przeciwnika. Od momentu, w którym PSL zaczyna liczyć się na scenie politycznej do likwidacji partii, czyli w latach 45-49 mamy do czynienia z całą gamą działań, które mają prowadzić do zniszczenia tej partii, od bardzo szerokiej inwigilacji, czyli wypełniania właśnie tej funkcji informacyjnej, przez działania, które miały zmierzać do operacyjnego rozbicia PSL-u, a więc tego, co w języku bezpieki nazywa się dezintegracją, powoływania różnego rodzaju frakcji, działalności agenturalnej, która miała osłabiać swoistość PSL-u. A więc różnego rodzaju działań, które miały powodować, by PSL bardziej zajmował się wewnętrznymi konfliktami i sobą samym niż aktywnością na scenie politycznej. Wreszcie to, co jest najsłabiej udokumentowane w sensie takich źródeł aparatu represji, ale z kolei było szeroko opisywane w literaturze tematu, a więc działania o charakterze represyjnym, zabójstwa działaczy ludowych przez tak zwanych nieznanych sprawców, procesy polityczne wytaczane bardziej i mniej znanym działaczom ludowym, rozbijanie struktur PSL-owskich w powiatach, w gminach, pozbawianie praw wyborczych, także działania, które miały uderzać w działaczy ludowych w ten sposób, by pozbawiać ich środków do życia, a więc różnego rodzaju przedsięwzięcia, które prowadziły do niszczenia ich gospodarstw, palenia, pozbawiania majątku. Cała gama działań represyjnych, która miała PSL osłabiać, włącznie z tą fazą, która następuje właściwie po sfałszowanych wyborach ze stycznia 1947 roku, a więc przypisywaniem relacji związków pomiędzy jawnie działającym PSL-em a podziemiem, zwłaszcza zbrojnym, co miało niszczyć i opinię PSL-u pokazujący jego związki z działaniami, które przecież propaganda komunistyczna przedstawiała jako bandyckie, jako zbrodnicze, jako aktywność w interesie imperialistów zachodnich i jednocześnie pokazywać, że partia ma do czynienia z, partia komunistyczna oczywiście, z podmiotem politycznym, który jest nielojalny wobec systemu, który w jakiś sposób współtworzy, choćby przez uczestnictwo w koalicji rządowej przed sfałszowanymi wyborami. Wreszcie po likwidacji PSL-u, po 1949 roku mamy już do czynienia z aktywnością, która jest raczej ukierunkowana na pojedynczych działaczy ludowych i wtedy też coraz większego znaczenia nabiera ochrona ZSL-u, a więc próba operacyjnego zabezpieczania powołanego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przed wnikaniem w jego szeregi niepodległościowych działaczy ludowych, ale z drugiej strony bezpieka już bardziej koncentruje się i na kwestiach związanych z sabotażem w przemyśle rolnym i na ochronie operacyjnej całego rozbudowanego procesu kolektywizacji. I tutaj stąd ta aktywność wobec już właśnie niezależnych działaczy, a nie środowiska jako takiego.
A czy my jesteśmy w stanie ocenić, już trochę nawet wychodząc poza tę książkę, poza te dokumenty, czy my jesteśmy w stanie ocenić, na ile bezpieka była skuteczna wobec tego ruchu ludowego? No na przykład stopień zaagenturyzowania, prawda? Znaczy skuteczność we wprowadzaniu własnych ludzi, czy przechwytywaniu rozmaitych działaczy i zmuszaniu ich do donoszenia na kolegów. No wiemy, że takie sytuacje były, wiemy, że nawet dość znani działacze ruchu ludowego no, są zarejestrowani jako tajni współpracownicy, ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to była duża skala, to znaczy, czy to było uwieńczone jakimś wielkim sukcesem, czy to jednak było tak, że no, oni trochę na ślepo działali, trochę jakby nie byli w stanie wejść w to środowisko do końca. Jak to można ocenić?
To się bardzo różnie rozkładało w różnych opisywanych tutaj latach, bo pierwotnie, gdy komuniści się tutaj na zajętych terenach umacniali, to nie uważali, że najlepszym wyjściem byłoby na ten czas taki bieżący ściągnąć do siebie bardzo wielu ludowców, a wręcz przejąć ruch ludowy. I w tym celu służyło to powołanie przez komunistów tego Stronnictwa Ludowego, tak zwanego lubelskiego, czy inaczej lewego. Później, gdy Mikołajczyk tutaj wrócił, to celem było zachęcenie nawet tych ludowców niezależnych do tego, żeby w wspólnie wystartować w wyborach i żeby jeszcze bardziej Mikołajczyk i ludowcy legitymizowali to, co się tutaj stało po roku 1944. I to się przez te wszystkie lata pierwsze nie udało. Dlatego, że jednak Mikołajczyk, Ruch Ludowy, postawił się komunistom w tym względzie, że uważał, że będzie działał, jakby to była normalna sytuacja, że nie będzie tutaj szedł na ustępstwa, wchodził w koalicje jakieś wyborcze i tylko będzie próbował wygrać wybory. Tak jak po prostu mówiły te ustalenia jałtańskie, ustalenia moskiewskie. I też początkowo bezpieka w tym kierunku działała i dopiero gdy to się nie udało, to przystąpiono do większych akcji represyjnych. I tutaj takim cezurą bardzo ważną jest pierwszy kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego w styczniu roku 1946, który upoważnił te ścisłe władze Mikołajczyka do podjęcia kluczowych decyzji, a które zostały podjęte miesiąc później w lutym. I od tego lutego nastąpiło takie wzmożenie bardzo, bardzo ostre antypeeselowskie. I pierwotnie nie było dla sił bezpieczeństwa, dla Urzędu Bezpieczeństwa tak łatwo. Mamy bardzo wiele raportów mówiących o trudności we wniknięciu w to środowisko. Oczywiście agentura się pojawiała zawsze i była, ale na samym początku w tych kręgach bardzo wysokich nie było agentury. Było też trudno umieszczać agenturę w poszczególnych zarządach. To się zaczęło oczywiście zmieniać z biegiem poszczególnych miesięcy w roku 1946 i później, gdy było widać, że jednak ten margines działalności Mikołajczyka jest coraz mniejszy i że tych prawdziwych wyborów to jednak nie będzie, no to też i łatwiej było wyłuskać tych, którzy różnego powodu jednak na tę współpracę poszli. I jest to przecież, powstało to Polskie Stronnictwo Ludowe Nowe Wyzwolenie. To jakby całkowicie skonstruowane przez komunistów. W gronie, którym nawet tylko powiem, że w gronie posłów zachował się raport mówiący, że w gronie posłów już wybranych w styczniu 1947 w tym stronnictwie wśród 7 posłów było 6 agentów. Mhm. I później była też i opozycja już z takiego, można powiedzieć, jądra PSL-u, bo jednak Czesław Wycech, Kazimierz Banach, Józef Niećko. To my dzisiaj bardzo krytycznie na te osoby patrzymy jako na prokomunistycznych działaczy, natomiast to byli autentyczni ludowcy przedwojenni, oczywiście o lewicowych zapatrywaniach, bo Ruch Ludowy ma to w sobie, że ma i bardziej prawicowych, i bardziej lewicowych. Oni byli, ci bardziej lewicowi po prostu poszli na taką współpracę. Jedni poszli na współpracę polityczną, nie musiała to być współpraca agenturalna, a inni poszli niestety jeszcze w gorszym kierunku, czyli na współpracę właśnie agenturalną. Mamy takie zestawienia, jeśli chodzi o akcje represyjne przed wyborami roku 1947. Ja kiedyś napisałem taki artykuł pokazujący, jak to wyglądało w Małopolsce i tam na przykład przed wyborami, półtora miesiąca przed wyborami styczniowymi byli w stanie komuniści zaaresztować ponad 2000 osób związanych z Ruchem Ludowym. Byli w stanie zmusić w jednym województwie ponad 7000 osób w ciągu 6 tygodni do tego, żeby wystąpili z ruchu ludowego. Więc tutaj widać ogromne zaangażowanie sił aparatu bezpieczeństwa w likwidowanie niezależności tego stronnictwa i też tę intensywność tych instrukcji, które są w tej książce, pokazuje, że te lata 1946-1947 były tym kluczowym momentem jakby w zlikwidowaniu niezależności tego tego stronnictwa.
A później, bo tu jest też ten ostatni okres, no długi dosyć, gdzie już tego niezależnego ruchu ludowego nie ma, gdzie jest w 1949 roku stworzone ZSL i jest taki bardzo ciekawy skrypt, który powstał w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w 1952 roku. Skrypt, który jakby opisuje czy poucza funkcjonariuszy UB, jak mają postępować z, nawet nie tylko z ruchem ludowym, ale w ogóle z wsią, prawda? To znaczy tam jest cała taka wyłożona koncepcja poszukiwania wodzirejów. Ci wodzireje to mają być ludzie, którzy są gdzieś aktywni w swoich społecznościach, jakoś czynni i znani, cieszący się pewnym autorytetem, no a jednocześnie w myśl tych zaleceń no, uznani za reakcjonistów, często też w oparciu o ich biografię, wcześniejsze zaangażowania najróżniejsze. No więc właśnie, jak to wtedy wyglądało? To, czy to było tak, że no, UB bardzo, czy w ogóle możemy to ocenić, czy UB bardzo, że tak powiem, skutecznie inwigilowała wieś polską, czy to jednak był teren, no, który choćby z natury swojej trochę trudniej było kontrolować niż na przykład no, ludzi w dużych miastach, prawda, w zakładach pracy na przykład. Jak to wyglądało?
Oczywiście, że co do zasady należy powiedzieć, że znacznie łatwiej jest prowadzić działania operacyjne czy inwigilować konkretne struktury. W momencie, w którym mamy do czynienia już nie z PSL-em jako partią, ale ze społecznością, w której widzimy jednostki, osoby, które mają przekonania z punktu widzenia komunistów niepożądane, no to jednak takie społeczności, zwłaszcza małe, lokalne społeczności, które często są ze sobą zżyte, choć nie zawsze, jest z natury rzeczy rozpracowywać operacyjnie nieco trudniej. Myślę, że tutaj warto, gdy zastanawiamy się nad tym, jak było z tą agenturą, czy je było dużo, czy mało, jak bezpieka sobie w ogóle radziła i z ruchem ludowym, i z niezależnymi działaczami ludowymi. Warto właśnie patrzeć i z perspektywy takiej, że mamy do czynienia finalnie z sukcesem, który jest jednak synergią działań i operacyjnych, i politycznych, i administracyjnych, i propagandowych. Z drugiej strony to, na co zwracał uwagę pan prezes, to znaczy kluczowy jest ten moment przełomu społecznego po sfałszowanych wyborach. To znaczy musimy mieć świadomość tego, bo dzisiaj często o tym nie myślimy w takich kategoriach, że opór wobec narzuconego nam systemu komunistycznego do roku 1946 możemy uznać za opór powszechny. To znaczy to jest czas, w którym komuniści może być sprawowali kontrolę w miastach wojewódzkich i w miastach powiatowych, natomiast w teren wyjeżdżali raczej w silnej obstawie wojska czy bezpieki. I teraz jeśli patrzymy na to, co dzieje się po likwidacji PSL-u, to bezpieka ma duży problem z inwigilacją terenu. To znaczy z jednej strony, gdy patrzymy na zgromadzone materiały, możemy powiedzieć, ma dość dużo informacji, czyli z tej funkcji informacyjnej się wywiązuje, gromadzi te dane, ale nie zawsze potrafi je wykorzystać. Czasem mamy takie przekonanie, że skala tych nagromadzonych informacji przerastała możliwości kadrowe aparatu represji, to znaczy on wiedział bardzo dużo, ale nie miał możliwości analitycznych. Pamiętajmy, że to jest jeszcze wczesny PRL era, to dla młodszych słuchaczy naszej dyskusji daleko przedinformatyczna, czyli mamy po prostu tysiące zapisanych stron, pojedynczych donosów, raportów, analiz, które ktoś musi fizycznie przeczytać, przeanalizować, żeby z tego ułożył się jakiś obraz i aby można było projektować jakieś działania operacyjne. I widać, że bezpieka ma pewien problem, ponieważ początkowo próbuje w gromadach, w terenie działać zgodnie ze swoją pierwotną strukturą organizacyjną, czyli są funkcjonariusze, którzy rozpracowują ten kompleks rolno-spożywczy, są funkcjonariusze, którzy rozpracowują środowiska poakowskie, są funkcjonariusze, którzy rozpracowują, nie wiem, ruch robotniczy. I od pewnego momentu, czyli właśnie ten początek lat 50., to jest czas, mniej więcej się to zbiega w czasie, czasie, czyli moment, w którym jest napisana ta instrukcja dotycząca wodzirejów, o której pan redaktor wspomniał, to jest zarazem czas, w którym zmienia się sposób działania bezpieki w terenie, to znaczy powoływani są referenci gminni. I od tego czasu już nie działamy na zasadzie rozpracowania takiego pionowego, tylko pojawia się funkcjonariusz, który zabezpiecza dany teren i na tym terenie zajmuje się wszelkimi rozpracowaniem wszelkich niepożądanych z punktu widzenia komunistów działań. No i ta agentura oczywiście jest. Jaka jest skala tego zagonturyzowania? No wszędzie tam, gdzie bezpieka uważa, że dzieje się coś naprawdę niepożądanego, te oczka sieci agenturalne istnieją. Natomiast jednocześnie przełom odwilży lata 55-56 i odpływ tej sieci agenturalnej potrafi nam pokazać również i to, że w dużym stopniu, albo w jakimś stopniu przynajmniej, ta sieć agenturalna jest czysto statystyczna. To znaczy, to są często ludzie, którzy podejmują się współpracy z bezpieką z różnych powodów. Wyrażają, podpisują zobowiązania, czy wyrażają tą wolę ustnie. Natomiast potem jest gorzej z tym, co można nazwać materializacją tej współpracy. To znaczy, często są to osoby, które z tej współpracy usiłują się wywikłać. Ale nie jest to oczywiście zasadą generalną, to znaczy mamy do czynienia bardzo lojalnych, mamy do czynienia w dużym stopniu z bardzo lojalnymi współpracownikami, którzy rzeczywiście potrafią pomóc bezpiece w tym wniknięciu w środowisko byłego ruchu ludowego. I pamiętać trzeba, że my też dzisiaj tego nie doceniamy, ale z perspektywy komunistycznego reżimu, także wytycznych politycznych, które płyną, wieś jest środowiskiem niezwykle istotnym, dlatego że co do zasady mamy do czynienia na poziomie ideowym i propagandowym z tezą o sojuszu robotniczo-chłopskim i każde działanie, które uniezależnia wieś od partii komunistycznej, jest działaniem bardzo niepożądanym z punktu widzenia systemu. Więc my dzisiaj, ogniskując swoje zainteresowanie bardzo często na środowiskach powojennego podziemia zbrojnego, czy później opozycji demokratycznej po 56 roku, zapominamy o tym olbrzymim wysiłku włożonym przez bezpiekę w spacyfikowanie i podporządkowanie partii komunistycznej środowisk robotniczych i środowisk chłopskich.
Musimy też pamiętać, że dla historii ruchu ludowego, dla samego ruchu ludowego oczywiście ważna jest data październik 1947, kiedy Mikołajczyk wjeżdża. W jakimś sensie też jest ważna data listopad 1949, gdy już oficjalnie zostają po prostu połączone te stronnictwa, które już od 2 lat i tak były, już PSL i tak było zależne od komunistów. Ale z punktu widzenia wsi jako takiej, to te daty nie są aż tak istotne, dlatego że dla wsi na początku istotne było to właśnie, że poparła Mikołajczyka w 1946 roku, chcąc jakby żyć w demokratycznym państwie, które będzie, no, które będzie normalnie funkcjonowało także społecznie, gospodarczo, nie tylko politycznie, i to jakby załamanie nastąpiło jeszcze w roku 1946, ale jeszcze ważna jest kluczowa data wprowadzenia kolektywizacji, czyli po prostu rok 1948, a w praktyce rok 1949. I wtedy, kiedy mogłoby się wydawać, że już też komuniści spacyfikowali wieś, no bo tutaj politycznie to zostało wszystko zniszczone, to tu się jeszcze pojawiła wtedy motywacja taka bardzo osobista wśród chłopów, że to jest zamach na ich po prostu własność, na całą tradycję, kulturę, po prostu zniszczenie ich całkowitego świata. Więc ta myśl ze strony bezpieki, że teraz już będzie, że teraz po zniszczeniu Mikołajczyka teraz będzie wszystko łatwiej spacyfikować, no się okazała nie być tak prawdziwa, bo jednak wieś w różny sposób, zdecydowanie najczęściej bierny, ale próbowała się przeciwstawić tej kolektywizacji. Tutaj bardzo ważną rolę odegrali ci liderzy wiejscy. Tutaj, jak bezpieka mówiła, wodzireje, którzy w zdecydowanej większości przeszli kiedyś przez struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawet niekoniecznie odgrywając w nim ważne role, ale stawali się przez to liderami wiejskimi, jakoś byli opatrzeni, jakoś zorganizowali, mieli troszeczkę więcej odwagi. No i to też jest bardzo ważne, miało wpływ na to, jakie były losy kolektywizacji w Polsce.
Jasne. I tu zresztą no, w tej instrukcji wyraźnie widać, że te zarzuty, które się stawia, tam są przykładowe nazwiska, prawda, rozmaitych postaci, no to są właśnie zarzuty dotyczące również, nie wiem, opierania się kolektywizacji, dostaw obowiązkowych. To jest ta historia kobiety, która pojechała do Związku Radzieckiego z jakąś taką wizytą, prawda, miała, pokazywano jej kołchozy, jak wróciła, to stwierdziła, że pokazywano jej im wybrane kołchozy, a tak naprawdę rzeczywistość radziecka jest zupełnie inna, więc to ciekawe w sensie takiej historii społecznej z Polski, no oczywiście, ale właśnie pytanie też jeszcze, bo jeszcze chciałbym parę słów o samym PSL-u w ogóle na koniec panów zapytać, ale jeszcze o ten 54 rok, czy dlaczego panowie kończycie na 54, a nie 56, bo przecież ta postać, która, że tak powiem, była takim, no, spirytusmowem z całego tego, całej tej inwigilacji, czyli Julia Brystygier, ona była dyrektorem Departamentu 5 do 56. Ona odeszła już z październikowym przełomem. Z drugiej strony w 54 zaczęły się pierwsze rzeczywiście no, ruchy zmierzające do ukarania niektórych funkcjonariuszy UB, prawda? Ale to raczej tych, którzy prowadzili śledztwa. Ta sieć inwigilacyjna cały czas istniała. Ona się zaczęła rzeczywiście może trochę rozprzężać, ale no, formalnie rzecz biorąc jednak tutaj takim zasadniczym przełomem jest 56, nie 54. Jestem ciekaw, dlaczego tutaj właśnie ta data.
Kwestia struktury, to znaczy po 54 roku działaniami wobec ruchu ludowego nie zajmuje się już w istocie Departament 5, więc to jest taka cezura, aha, no tak, czysto naukowa.
No tak, no tak, zgoda, rzeczywiście, tak, tam nastąpiły zresztą przecież też nastąpiła reforma w ogóle całej struktury, bo powstał ten Komitet Bezpieczeństwa, więc rzeczywiście to, trochę to przebudowano. No tak, zgoda. To teraz pytanie takie bardziej polityczno-historyczne już dotyczące PSL-u i osoby Mikołajczyka, bo mamy jednocześnie za kilka dni rocznicę, czy właściwie jutro, rocznicę jego przyjazdu do Polski poprzez Moskwę z emigracji. No i ja mam takie poczucie, że z jednej strony bardzo dużo zrobiono właśnie, jeżeli chodzi o pracę nad źródłami, jeżeli chodzi o takie przybliżenie no, bardzo szczegółowych faktów związanych z historią ruchu ludowego. Jest takie też imponujące, przecież fundamentalne wydawnictwo dotyczące samego Mikołajczyka, prawda, które rzeczywiście bardzo dużo rzeczy tam można było dowiedzieć, bardzo dużo wątków, ale mam wrażenie, że trochę jednak ten PSL jest gdzieś w cieniu innych tradycji czy innych wątków powojennej historii. I jak panowie obaj oceniają to właśnie i samego Mikołajczyka i fakt, że trochę on się zatarł w polskiej świadomości. No, trudno sobie na przykład wyobrazić dzisiaj poza Poznaniem, zdaje się, prawda, ulicę Mikołajczyka albo pomnik Mikołajczyka. No, Poznań to jest jakby jego taki matecznik, prawda, on, tam jest dom, widziałem go zresztą, w którym on mieszkał. Ale jeżeli chodzi o całą Polskę, no to ta tradycja trochę uległa zamazaniu, uległo takiemu zatarciu, prawda? Więc co panowie obaj myślicie o tym eksperymencie mikołajczykowskim i czy słusznie jest, że Polacy no, jakby trochę mają na tym tle amnezję, to znaczy trochę słabiej pamiętają ten wątek niż na przykład wątek bardzo silnie eksponowany, wątek partyzantki antykomunistycznej?
Redaktor z jednej strony ma rację, mówiąc o tym, że dzisiaj o Mikołajczyku mówi się bardzo niewiele, ale jeśli popatrzymy na historiografię, to nie jest to, bym powiedział, postać, która byłaby niechętnie badana, bo mamy i emigracyjne książki Romana Buczka, mamy i książki naszych historyków, między innymi profesora Andrzeja Paczkowskiego i temat jest obecny w historiografii. Jest w dużej mierze mało widoczny w przestrzeni takiej publicznej, w polityce historycznej. Nie ma go w takich dyskusjach publicystycznych. I to chyba wynika w dużej mierze z tego, że no nie była to też postać szczególnie charyzmatyczna, nie była to postać jednoznaczna. Ja oceniam Mikołajczyka pozytywnie, ale nie zmienia to faktu, że mam bardzo krytyczny osąd niektórych jego działań. Tutaj na przykład to takie wyjście do przodu z chęcią pozbawienia obywatelstwa niektórych naszych generałów, między innymi Andersa, to nie powinno się przecież zdarzyć. Później jego różne działania na emigracji, już takie mało udane, ale trzeba powiedzieć, że to był człowiek odważny, który przyjechał tutaj do Polski, no, w takich ramach, jakie one były, z gwarancjami zachodnimi. Nam się dzisiaj może wydawać, że to było zupełnie nierealne, to było bez sensu, przecież to było oczywiste, że to będzie przegrana. To jest trochę tak jakby dyskusja o Powstaniu Warszawskim, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno wybuchnąć. Moim zdaniem to jest trochę ahistoryczne patrzenie. Przecież nie możemy wykluczyć tego, mógł patrzeć, że to się tak skończy, jak na przykład z Finlandią, że będzie to, mówię, niektórzy mogą myśleć o tym, że to było jakby naiwne, no ale ja bym do tego tak nie podchodził. I moim zdaniem powinniśmy też bardziej zwracać uwagę na tę rolę taką niebezpośrednio właśnie, że tu się nie udało. Była klęska oczywiście, rok 1946-1947, ale jednak w mojej opinii ten pobyt Mikołajczyka miał duży wpływ i powstanie PSL-u na to, że kolektywizacja w Polsce się jednak nie powiodła. Moim zdaniem to też jest ważny etap, do którego można się było odwoływać w latach 80. Jednak Solidarność ma trochę podobieństw takiego ruchu masowego z Polskim Stronnictwem Ludowym. Też działała w pewnej rzeczywistości geopolitycznej, przy pewnych rodzaju ograniczeniach i też nawiązywano. Niektórzy zapominają o tym, że w latach 80. działała Solidarność Rolników Indywidualnych. Ona bardzo dużo czerpała z tej tradycji, nie tylko kościuszkowskiej, ale właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wielu liderów Solidarności Rolników Indywidualnych to byli zwykli działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc tutaj tę rolę widzę pozytywnie, choć niewątpliwie jest on w sensie takim politycznym no, osobą jednak przegraną. Takim, no, on tu nie osiągnął tego, co chciał. Ci, którzy mu obiecali, że będą go wspierać w realizacji tych postanowień jałtańskich, mówię tu o Churchillu, no, kompletnie nie wywiązali się z tych zobowiązań. Zostawili go jednak trochę na pastwę losu. Jedynie co ułatwiając to później ucieczkę z Polski.
Jestem ciekaw, co profesor Musiał powie, bo profesor Musiał jest jednocześnie badaczem bardzo zasłużonym winu podziemia. I tutaj mamy do czynienia jakby z dwiema trochę różnymi drogami wybranymi po II wojnie światowej przez ludzi, no, którzy nie byli sterowani przez komunistów, prawda, którzy chcieli coś zrobić kontra nim. Jak pan z kolei ocenia te wybory Mikołajczyka?
Myślę, że zacząć należy od tego, że co do jednego jesteśmy zgodni. To znaczy ja się zżymam zawsze, gdy słyszę taką tezę, która powraca w części opracowań naukowych, ale częściej w publicystyce, która mówi o realizmie politycznym Mikołajczyka. To znaczy historia Mikołajczyka pokazuje, że droga przez niego obrana była, można powiedzieć, równie nierealistyczna jak droga podziemia. To znaczy klęska Mikołajczyka i klęska podziemia no, były tak samo dotkliwe. I teraz patrząc z kolei z perspektywy tego, jak ta działalność Mikołajczyka była oceniana, możemy powiedzieć tak, że z jednej strony mamy tą perspektywę uchodźczą, w której Mikołajczyk jest przez część środowisk uważany wręcz jako zdrajca, który żeruje pewną geopolityczną układankę Stalina, to znaczy wchodząc do tymczasowego rządu jedności narodowej, pozwala czy pomaga Stalinowi pokazać, że oto postanowienia konferencji jałtańskiej zostały wypełnione. Ale z drugiej strony mamy ten czynnik kluczowy, to znaczy gdy przyjrzymy się sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się po wojnie Polska, to tym punktem odniesienia dla działań po roku 1945 stają się zapowiedziane w Jałcie wybory. Wybory, które miały być wyborami wolnymi. I to jest tak samo punkt odniesienia dla Mikołajczyka, jak dla podziemia. to znaczy i Mikołajczyk, i podziemie, mają nadzieję na to, że tych wyborów sfałszować się nie da. Tylko każda z tych dróg jest troszkę inna, jeśli chodzi o prowadzenie do celu. To znaczy podziemie zakłada, nie można wchodzić w żadne alianse z komunistami, nie można wchodzić w żadne alianse ze Stalinem. Troszkę tak, jak widzimy to w 1989 roku, kiedy mamy z jednej strony środowiska opozycyjne, które mówią, rozmowy z komunistami dają nam szansę na wyszarpanie kolejnych obszarów wolności i są środowiska, które mówią, no nie, to jest paktowanie z diabłem, to jest zdrada opozycyjnych ideałów. I myślę, że w podobny sposób można patrzeć na to, co dzieje się w roku 1945. To znaczy są działacze podziemia, którzy mówią, z diabłem się nie paktuje i jest Mikołajczyk, który mówi, to jest właściwie jedyna metoda na to, żeby komunistom patrzeć na ręce. To znaczy, jeśli będziemy poza tymczasowym rządem jedności narodowej, to właściwie nie będzie możliwości na to, by zapobiec sfałszowaniu wyborów. To jest ta jego, w moim przekonaniu, to jest sposób myślenia Mikołajczyka i to jest ten jego główny cel. To wybory są punktem odniesienia. I teraz mamy tą perspektywę, która może powiedzieć, no tak, ale to działanie jednak pomaga Stalinowi realizacji jego geopolityki, ale mamy też spojrzenie krajowe, to znaczy no, mamy milion osób, które tą partię tworzy. To nie są, znaczy jakby musimy na to patrzeć w sposób taki racjonalny. To nie jest tak, że mieliśmy milion zwolenników polityki agrarnej w Polsce. To znaczy pod skrzydłami Mikołajczyka i pod sztandarem PSL-u gromadziła się cała masa środowisk, które po prostu były z gruntu antykomunistyczne, ale nie chciały prowadzić działalności konspiracyjnej. My oczywiście mamy świadomość tego, że w bardzo wielu życiorysach te drogi się przeplatają, czyli działacze PSL-u są jednocześnie związani z konspiracją i tak dalej, i tak dalej. Ale co do zasady, to jednak była trochę inna grupa osób, która patrzyła na to, że troszkę inaczej trzeba tą próbę ocalenia tych skrawków suwerenności prowadzić. I jeśli popatrzymy na ten olbrzymi wysiłek mobilizacyjny, który dzięki Mikołajczykowi jest przeprowadzony, ja nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj z perspektywy kilkudziesięciu lat możemy to oceniać w ten sposób, że połączenie czy suma tych wysiłków jawnej opozycji i konspiracyjnego oporu tylko dzięki temu, że można powiedzieć, mieliśmy do czynienia właśnie z sumą tych wysiłków, proces sowietyzacji Polski przebiegał wolniej. Gdyby któregoś z tych, do tego jeszcze oczywiście dochodzi cały kontekst związany z dziejami Kościoła, z aktywnością innych środowisk, ale z oporem społecznym, zorganizowanym, niezorganizowanym itd., itd. Ale tak naprawdę tym kluczem, jeśli chodzi o sferę polityczną, jest jawny opór PSL-u i konspiracyjna działalność trzech właściwie środowisk, czyli podziemia Połakowskiego, podziemia narodowego i tego, które historycy nazywają nieafiliowanym, czyli tego, które nie miało związków strukturalnych ani z podziemiem Akowskim, ani narodowym z lat wojny. I myślę, że tak powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się po wojnie, to znaczy możemy bardziej zgadzać się z liderami podziemia zbrojnego, czy podziemia politycznego, bo takie też istniało, albo bardziej zgadzać się z tymi, którzy postawili na działalność jawną, ale nie możemy nie dostrzegać tego, że gdyby któregoś z tych ogniw zabrakło, to komuniści prawdopodobnie byliby w stanie swój plan zrealizować znacznie wcześniej. A gdy pan redaktor postawił takie pytanie, moim zdaniem bardzo ważne, bo ono powraca dość często i my tak naprawdę nie do końca znamy na nie odpowiedź. Pytanie, dlaczego jest tak, że podziemie zbrojne to jest ta tradycja, do której chętniej się odwołujemy, a działania o charakterze pozytywistycznym, bo tak należy moim zdaniem oceniać aktywność PSL-u, już takich emocji społecznych nie wzbudzają i stąd ta różnica także w sferze upamiętnień. To myślę, że odpowiedź jest taka, że wynika to z jednoznaczności postawy podziemia zbrojnego, to znaczy ta jednoznaczność postawy sprawia, że dzisiaj z tą aktywnością taką bardzo zdecydowaną jest nam się łatwiej identyfikować niż z próbą jakiegoś jednak opozycyjnego działania, ale na jakimś poziomie współdziałania z reżimem komunistycznym, czyli łatwiej nam z perspektywy osób, które odwołują się do tradycji niepodległościowej powiedzieć, no ten, to zdecydowane odrzucenie komunizmu, no to jest ta symbolika, do której nawiązać chcemy. To jest pytanie, które my sobie czasem zadajemy, gdy patrzymy także na dzieje Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Mamy w tym roku ważną rocznicę, 40. rocznicę sierpnia 80, 40. rocznicę później powołania Solidarności. I też, gdy popatrzymy na tą symbolikę, no Solidarność, chociaż przecież zrzeszała w szczytowym momencie 9-10 milionów zwolenników, no jednak nie jest aż tak obecna jak podziemie zbrojne. I zapewne wynika to także z rozmycia części postaw, to znaczy z tego, że taktyką Solidarności w pewnym momencie było także istnienie przecież w sposób jawny w systemie komunistycznym, zatem pewne tezy musiały być wygładzane. Pojawiały się sformułowania, które odwoływały się do socjalizmu i do PRL-u. I to było naturalne w tamtym momencie działania, bo nie dało się inaczej. Ale to powoduje, że ta symbolika nie jest aż tak bardzo jednoznaczna i być może dlatego do tych postaw aż tak masowo się nie odwołujemy.
No tak, ale jeszcze dodałbym do pana takie bardziej szczegółowe pytanie odnoszące się do WiN-u i PSL-u, bo przecież tam jednak były jakieś linki, wątłe dosyć, ale były. No był Karol Chmiel, który był członkiem zarządu WiN-u, a jednocześnie członkiem PSL-u i zdaje się, że rozmawiał tam raz czy dwa z Franciszkiem Kamińskim, prawda, który był dawnym dowódcą BH, więc WiN miał w gruncie rzeczy trochę podobną wizję, że próby no jednak przesilenia właśnie poprzez wybory. Czy to były wizje, które się rozjeżdżały, czy to były wizje grania na dwóch fortepianach, ale równoległego?
Nie, one się uzupełniały. To znaczy musimy patrzeć na to w ten sposób, że co do zasady Zrzeszenie Wolność Niezawisłość jest ideowym kontynuatorem Armii Krajowej, a więc wychodzi z Polskiego Państwa Podziemnego. No, PSL także wychodzi z tego państwa. Był jedną, Stronnictwo Ludowe Roch było jedną z tych czterech głównych partii tworzących Polskie Państwo Podziemne, więc na bardzo wielu szczeblach ci ludzie się znali. Ich życiorysy się gdzieś przeplatały także z konspiracji wojennej. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że były też zaszłości emocjonalne z lat II Rzeczypospolitej, to znaczy zdarzały się czasem bardzo ostentacyjnie okazywana przez działaczy PSL-u niechęć oficerom Armii Krajowej czy Wojska Polskiego Przedwojennego, których uznawali za przedstawicieli sanacyjnego reżimu. Więc tutaj musimy patrzeć na dwie strony tego zjawiska, ale co do zasady, ta nadzieja na to, że jak to pisano w dokumentach programowych WiN-u, wyborów sfałszować nie damy, była wspólną nadzieją i WiN-u i PSL-u. I musimy też patrzeć na to, że to pytanie o to, jak działać po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, było pytaniem, na które nie było odpowiedzi. Przecież to też nie jest tak, że możemy powiedzieć, iż w podziemiu była jedna taktyka działania. Dlatego, że możemy w bardzo dużym uogólnieniu powiedzieć, WiN raczej stawiał na działalność polityczną i samoobronę, natomiast nurt podziemia narodowego jednak w większym stopniu na bieżącą walkę z komunistami. Więc nie było jednej odpowiedzi, nie było jednej taktyki działania, ale na pewno myślę, że możemy powiedzieć w ten sposób, że aktywność konspiracyjna WiN-u i jawne działanie PSL-u w tym wysiłku zapobiegania sfałszowania wyborów na pewno to jednak było działanie, które się wspierało, a nie działanie, które bardzo, też trzeba pamiętać o tym, w pewnym momencie PSL-owi bardzo nie na rękę, dlatego że właśnie te wszystkie związki WiN-u z PSL-em były w sposób bezwzględny wykorzystywane przez propagandę komunistyczną, aby pokazywać, że PSL właśnie działa wobec państwa nielojalnie, że z jednej strony tworzy koalicję rządową, a z drugiej strony współdziała, jak to mówiono przecież wówczas w propagandzie, ze zbrodniczym podziemiem, ale no, cel jest wspólny. Tym celem było odzyskanie suwerenności i zapewne drogi części tych działaczy rozeszłyby się dopiero wtedy, gdyby tą suwerenność odzyskać się dało.
No tak, symbolicznym takim faktem jest tutaj proces krakowski, gdzie właśnie zasiedli działacze PSL-u i oficerowie WiN-u na jednej mowie oskarżonych. Ja bym zbliżał się powoli do końca i poprosiłbym pana prezesa o jakieś takie podsumowanie tego. Jakby pan jeszcze zachęcił do sięgania po to wydawnictwo i czy szerzej po wydawnictwa tego typu, jaki sens ma odgrzebywanie tych dokumentów? Może tym zakończmy. Oczywiście pana profesora też zapraszam do odpowiedzi na to pytanie.
W mojej opinii publikacja tego typu, jak ta książka, ma jakby dwie zalety. Z jednej strony pokazuje to, co już tu było wskazane, normatywy, czyli odgórne wytyczne, jak niszczyć pewne środowiska, pewne struktury, i dzięki temu dla nas dużo bardziej czytelne są sytuacje poszczególnych ludzi, poszczególnych grup, o które znamy, o których się mówi, o których się pisze. Teraz wiemy, z czego one wynikały. Nie tylko wiemy, że po prostu była taka wola partii, czy taka wola Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale jak to było w praktyce wdrażane. A z drugiej strony jest to też książka, chociaż bardzo specjalistyczna, to jednak sumująca dotychczasową wiedzę na temat niszczenia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Ludowego w kluczowym dla tego ruchu momencie, nie tylko z punktu widzenia jego samego, ale z punktu widzenia całego polskiego społeczeństwa. I w tym kontekście jest to książka o całej Polsce. Nie jest to tylko książka o Ruchu Ludowym, o działaczach Ruchu Ludowego, ale jest to książka pokazująca, jakiej Polska znalazła się sytuacji w tym okresie, jak były niszczone wszelkie możliwe sytuacje, które by były nie na rękę władzy komunistycznej.
Pan profesor?
Może krótko i dwóch zdania. Z jednej strony ten tom pokazuje anatomię działań bezpieki, a więc pokazuje nam realną, rzeczywistą zbrodniczość systemu komunistycznego. A z drugiej strony, i tu nawiązałbym do tej tezy, którą zawarł pan redaktor ze swoim wcześniejszym pytaniu. Ta książka pokazuje w jakimś stopniu oczywiście fenomen Polskiego Stronnictwa Ludowego, o którym co do tego nie mam wątpliwości i tu jesteśmy zgodni. Pamiętać należy, pamiętać musimy. I chociaż rozumiem, że czasem może się pojawić taki niedosyt, to jednak mam przekonanie, że Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich latach PSL-owi uwagi nieco poświęcał i zwracał uwagę na to, że mamy jednak do czynienia w przypadku PSL-u z niezwykle ważnym zjawiskiem w powojennej Polsce.
Poświęcamy sporo miejsca i mamy też takie plany na przyszłość.
No właśnie.
Szykuje się kilka publikacji z tej tematyki. Chcemy przede wszystkim jeszcze raz przyjrzeć się wszystkim zamordowanym ludowcom przez partię, przez komunistów po wojnie, i też chcemy się przyjrzeć, opisać najważniejszych liderów tego ruchu w latach 1945-1947.
To świetny pomysł. Zachęcamy państwa do sięgnięcia po książkę Nieznane instrukcje wytyczne, okulniki Departamentu 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące Ruchu Ludowego i niezależnych działaczy ludowych w latach 45-54. To jest ta książka. Dziękuję państwu i do zobaczenia w księgarniach.